Jest to pierwszy odcinek z nowej serii pod tytułem Sito Archeologa. A to dlatego, że będę w tym cyklu starał się wybrać, odsiać właśnie pojedyncze odkrycia archeologiczne z tych najnowszych, o których od czasu do czasu wspominają media, a których jest naprawdę dużo. Będę starał się wybrać takie odkrycia, o których jestem w stanie powiedzieć coś więcej, dłużej i w szerszym kontekście. Otwierając ten cykl, zapraszam Was do Chin. Posłuchajcie. Zanim jednak udamy się do Państwa środka, mam do Was prośbę, drodzy słuchacze, żebyście przez chwilę pomyśleli o swoich skarbach. Mam na myśli rzeczy, które gromadzicie, zbieracie, kolekcjonujecie. To mogą być rzeczy cenne, jak, nie wiem, biżuteria, ale mogą być rzeczy bardziej powszednie, jak powiedzmy płyty z muzyką czy z filmami, dziesiątki par butów składanych na dnie szafy, jakieś egzotyczne alkohole w waszym barku, nie osądzam. Teraz wyobraźcie sobie, że te rzeczy, te przedmioty, gdziekolwiek je złożyliście, zgromadziliście, one tam zostaną na długo po tym, kiedy was już na tym świecie nie będzie. 100, 500 lat, 1000, 2000 lat. Być może wybuchnie w tym czasie wulkan, wszystko zasypie popiołem i po 2000 lat przyjdzie archeolog, przekuje się przez tą grubą, twardą warstwę i znajdzie prawdziwe skarby. W poprzednim mniemaniu skarb to rzecz jakaś cenna, czyli gdyby archeolog znalazł biżuterię, to zrozumielibyśmy go, że to jest skarb, ale płyty z muzyką? Dla archeologa właściwie wszystko jest skarbem, co mówi mu o przeszłości, zwłaszcza to, czego dotychczas nie wiedział, ale archeolodzy mają zdefiniowane pojęcie skarbu. Jest to zbiór, kompleks przedmiotów zebranych razem kiedyś przez człowieka w jednym miejscu, po to, żeby to uchronić, żeby zabezpieczyć, albo po to, żeby to złożyć w ofierze jakiemuś bóstwu na przykład. Nie zakładam, że buty w szafie składacie ku czci jakiemuś bogu, chyba że istnieje jakieś bóstwo od butów. Niemniej jednak od tego typu darach, które są rytualnymi ofiarami, będziemy mówić. No ale dobra, musimy się udać w końcu do tych Chin. Zapraszam. Chiny. Kotlina Syczuańska, jakieś 40 km na północ od miasta Chengdu. Stanowisko Sanxingduai. 12 km kwadratowych, ruiny starożytnego miasta. Stanowisko to zlokalizowano jeszcze w 1929 roku, ale do pierwszych badań archeologicznych doszło tam niespełna 60 lat później, w 1986 roku. Wówczas w południowej części stanowiska odkryto dwie jamy, które wypełnione były przedmiotami z brązu, kością słoniową, z nefrytu w liczbie około 1000. Kolejne badania to już współczesność. Niedawno media poinformowały o tym, że odkryto w 2019 roku na tym stanowisku 6 kolejnych jam, wypełnionych znowu brązami, nefrytami, kością słoniową i nie tylko zresztą. I z tych jam wyciągnięto łącznie połowę mniej niż na wcześniejszych wykopaliskach, czyli jakieś 500 przedmiotów. Niemniej jednak jest to kolejny krok ku lepszemu poznaniu kultury Sanxingduai. I mógłbym od razu zacząć mówić Wam, co konkretnie wyciągnięto, jakie przedmioty wyciągnięto z tych jam, ale tu potrzebujemy kontekstu. W regionie, w którym rozwijała się w epoce brązu kultura Sanxingduai, powstało z czasem państwo Shu. Nasze stanowisko datowane jest na 3200 lat temu, czyli schyłek dynastii Shang. Po dynastii Shang nastąpiła dynastia Zhou. Ten okres dzieli się na dwa okresy, zachodnie Zhou i wschodnie Zhou. Żeby sprawę bardziej skomplikować, wschodnie Zhou dzieli się na dwa okresy znowu, wiosen i jesieni, przepiękna nazwa wzięta z jednej z kronik, i kolejne, którego nazwa już nie jest może taka piękna, królestw lub państw walczących. Nasze państwo Shu należało do jednego z wielu państw, królestw, na które podzielone było terytorium ówczesnych Chin, i które zwalczały siebie za wzięcie. W czasie wiosen i jesieni jeszcze podczas walk, bitew stosowano się do jakichś zasad. Jest taka historia, która mówi o jednym z władcy jednego z królestw, który pozwolił grzecznie swojemu oponentowi tuż przed bitwą rozlokować swoje armie w odpowiednich szykach po drugiej stronie rzeki. Bitwę tenże władca przegrał z Kretesem, przeżył ją jednak, tak jak przeżyli ją jego doradcy, którzy nie omieszkali wytknąć pewne błędy swemu panu. Zauważyli, że być może w przyszłości lepiej będzie zaatakować wroga, kiedy ten jest w rozsypce, a nie kiedy już uformuje swoje szyki. Na to dumny władca odpowiedział, że w ten sposób prawdziwy dżentelmen się nie zachowuje. O zasadach, o dżentelmeństwie zapomniano już w okresie królestw walczących. Szukano i mano się wszelkich środków, taktyk, strategii, iście makiawelicznych tylko po to, żeby zrównać z ziemią państwo swego przeciwnika. I ofiarą takiego niecnego podstępu padło państwo Shu. A było tak. To był rok 316 przed naszą erą. Shu walczy z królestwem Po. I nie mogąc wygrać, zwyciężyć, padło na pomysł, że wezwie jako posiłki, jako sojusznika państwo Qin. W tym samym czasie królestwo Po wpadło dokładnie na taki sam pomysł i wysłało swego emisariusza na dwór władcy Qin z prośbą o pomoc. Władca królestwa Qin zatarł ręce z radości, zgodził się pomóc jednemu państwu i potajemnie wysłał swego posłańca do drugiego państwa, zgadzając się pomóc i jemu. Armie Qin przekroczyły góry, wkroczyły do Kotliny Syczuańskiej i u boku jednego z tych państw pokonało drugie, a kiedy jego sojusznik chciał mu podziękować za pomoc, ten wbił mu przysłowiowy nóż w plecy. I o państwie Shu, jak i królestwie Po, dalsza historia już milczy. Qin rozgościło się w Kotlinie Syczuańskiej, jego władcy postarali się o rozbudowę systemu irygacyjnego, sprowadzono do Syczuanu aż 10 tysięcy rodzin rolników i z pracy ich rąk utrzymywano coraz bardziej powiększającą się, rosnącą w potęgę armię. W ciągu 100 lat Qin pochłaniało, dosłownie pochłaniało sąsiadujące z nią państwa, aż w końcu w 221 roku, przed naszą erą, Qin pozostało jedynym pionkiem na planszy. W tym roku Ying Zheng ogłosił się pierwszym cesarzem zjednoczonych pod berłem Qin ziem. Po jego śmierci zbudowano mu ogromny kompleks grobowy, którego chroni do dzisiaj armia terakotowa, ale to już zupełnie inna historia. My wracamy do naszego stanowiska z epoki brązu. I teraz powiemy sobie, co wydobyto z tych jam. I trzeba zaznaczyć, że nie da się mówić o najnowszych odkryciach z roku 2019 bez wspominania tych wcześniejszych z 1986 roku, a więc one się będą pokrywać wzajemnie. Przede wszystkim z jam ofiarnych wydobyto brązy. Były one częściowo połamane, widać na nich ślady próby przetopienia, miało to jakieś znaczenie zapewne symboliczne. Bardzo charakterystyczne dla kultury Sanxingdui są duże, odlane z brązu głowy o iście demonicznym wyrazie twarzy. Wąskie, szerokie usta, spiczaste, odstające uszy i bardzo wyraźnie zaznaczone oczy. Czasami z tych oczu, konkretnie z źrenic, wystają pręty brązowe. Czasami głowy te pozłacano, nakładając maski z folii złotej. Takim sztandarowym zabytkiem z odkryć dokonanych w 2019 roku jest właśnie tego typu maska złota. Archeolodzy chińscy przypuszczają, że są to części jakichś większych figur, których korpusy wykonywano, rzeźbiono z drewna. Ta koncepcja bierze się stąd, że w jednym z dołów odkryto 40 lat temu figurę całą z brązu, z tego typu głową, twarzą. Figura jest naturalnej wielkości, 1,72 m. Posiada wysmukłe, wydłużone ciało, wyraźnie zaznaczoną szatę i dłonie, które coś trzymały, najprawdopodobniej kość słoniową. Być może jest to przedstawienie jakiegoś kapłana, szamana, a być może przodków, czy pierwszych nawet władców państwa Shu. Pamiętajmy o tym, że ta figura zachowana w całości jest jedynym egzemplarzem z epoki brązu plastyki figuralnej naturalnej wielkości. Późniejsze przykłady już w sztuce chińskiej to terakotowa armia, a potem figury naturalne czy o nadnaturalnej wielkości to już wpływ buddyjskiej sztuki od mniej więcej III-IV wieku naszej ery. Nie tylko te głowy z brązu są charakterystyczne dla kultury Sang Xingdui. Są nimi też stylizowane, odlane z brązu drzewa, które określa się jako drzewa życia. Znaleziono ich kilka. Jedno takie wydobyto z jednej z jam 40 lat temu w 70 kawałkach, ale inne wystawione obecnie w muzeum mierzy prawie 4 metry, 396 cm wysokości. Jaka symbolika za nim się kryje i jaki za tymi głowami, tego nie wiemy, ale stanowią one charakterystyczny wyznacznik kultury Sang Xingdui. Epoka brązu w Chinach trwała około 2000 lat i jej wyznacznikiem są naczynia ofiarne, produkowane masowo, najróżniejszych kształtów, rozmiarów, od małych kubków na wino na trzech nóżkach, po duże kotły ofiarne, nawet do ponad 1,30 m wysokości. Często całe zestawy takich naczyń znajdowano w grobach znacznych osób i nawet kiedy epoka brązu w Chinach dobiegła końca, brązy nadal były popularne, stanowiąc pewnego rodzaju wyznacznik wysokiej pozycji społecznej. Niemniej jednak, co ciekawe, co trzeba wyraźnie zaznaczyć, brązy chińskie produkowano zupełnie inaczej niż te znane z Europy. Taką podstawową metodą odlewania brązów w naszej części świata była metoda na wosk tracony, czyli żeby mieć jakiś przedmiot z brązu, trzeba było wykonać najpierw jego model z wosku, następnie oblepić go gliną i kiedy glina nieco przyschła, wlać do środka rozgrzany stop miedzi i cyny. W Chinach natomiast technika odlewania przedmiotów brązowych była techniką nieco okrężną. Metodę na wosk tracony Chińczycy poznali dopiero gdzieś w połowie VI wieku przed naszą erą, czyli 2,5 tysiąca lat temu. Natomiast początkowo wykonywali to w bardzo charakterystyczny sposób. Jeżeli chciano mieć naczynie z brązu, powiedzmy, należało wykonać jego wersję glinianą. Taki gliniany rdzeń odwracano dnem do góry. Następnie, kiedy rdzeń nieco przysechł, oblepiano go kolejną warstwą miękkiej gliny, odciskając cały rdzeń w niej i zdejmowano ten kołnierz, ten płaszcz w częściach. Każda z części posiadała negatyw przyszłego naczynia brązowego. Następnie rdzeń skrobano z każdej strony, na milimetry lub centymetry, zależy jak grube miały być ścianki naczynia. Taki zmniejszony rdzeń znowu okładano tym kołnierzem z negatywami, czyli składano te elementy kołnierza dookoła mniejszego już, pamiętajmy, rdzenia i między tym kołnierzem a mniejszym rdzeniem istniała przestrzeń teraz, na milimetry lub centymetry, zależy jak grubo oskrobano pierwotne naczynie wykonane z gliny. Następnie przez zostawiony otwór wlewano roztopiony brąz i w ten sposób powstawały naczynia z tego metalu, które trzeba było jeszcze wycyzelować, wypolerować i złożyć na przykład w ofierze. I zestawy najróżniejszych kształtów naczyń brązowych, dosyć charakterystycznych, znaleziono również w tych jamach, między innymi dosyć sporej wielkości tak zwany dzun. Jest to naczynie o czworokątnym brzuścu i bardzo szerokim wylewie, który nam może przypominać tubę gramofonu. Oprócz brązów znaleziono też przedmioty wykonane z nefrytu. Mówiąc o nefrycie, mam na myśli kategorię żadów, do których należą jadeit i nefryt. Oba kamienie znane w starożytnych Chinach, z obu produkowano różnego rodzaju przedmioty. Różnica między nimi nie jest widoczna gołym okiem i Chińczycy generalnie określali je mianem yu. I właściwie tym mianem określali każdy obrobiony, przerobiony kamień. W literaturze polskiej przyjęło się nazywać te żady, niezależnie czy mamy do czynienia z jadeitem czy nefrytem, nefrytami właśnie, a jeżeli słyszymy czy czytamy o jadeitach, to zapewne autor ma na myśli którąś z kultur Ameryki Środkowej, gdzie Olmekowie czy Majowie potrafili cuda rzeźbić w twardym jadeicie. W tej sztuce nie ustępowali im wcale Chińczycy, o czym może świadczyć jedno z takich znalezisk z tego ostatniego odkrycia. Jest to tak zwany cong. Cong to krótszy lub dłuższy, wydłużony fragment nefrytu, obrobiony z zewnątrz w formę czworokąta z zaznaczonymi jakimiś liniami i stylizowanymi czasami oczyma, które patrzą na nas sprzed tysiącleci. I w środku wydrążony w formę tuby. Przeznaczenie tego typu przedmiotów nie jest dla nas znane, ale na pewno było one bardzo ważne ze względu na kunszt i ilość pracy, która została włożona w produkcję tego typu przedmiotów. Tylko że najciekawsze w tym jest to, że tego typu congi są charakterystyczne dla kultury Liangzhu, a jest to kultura neolityczna, która rozwijała się w Chinach 5000 lat temu, czyli prawie 2000 lat wcześniej niż datowane są znaleziska Sanxingwei. W dodatku centrum tej kultury znajdowało się od Sanxingwei w odległości 1800 km. Dlaczego w takim razie przedmiot z neolitu znalazł się w darze ofiarnym na stanowisku z epoki brązu? To jest kolejna tajemnica, którą kryje to stanowisko. Z czym się kojarzą starożytne Chiny, jeśli nie z terakotową armią, z nefrytami i może przede wszystkim z jedwabiem, prawda? Ze słynnym chociażby szlakiem jedwabnym. No i właśnie, w jednym z dołów odkrytym w czasie wykopalisk w 2019 roku wydobyto fragment jedwabiu. Produkcja jedwabiu w Chinach objęta była ścisłą tajemnicą. Za jej zdradę, za wywiezienie chociaż jednego kokonu jedwabnika poza granice Chin, groziła kara śmierci i to w ogromnych męczarniach. Najstarszy fragment jedwabiu, jaki znamy, ma 5600 lat i pochodzi z neolitycznej kultury Yangshao. Odkrycie tego skrawka jedwabiu pozwoli chińskim naukowcom na prześledzenie rozwoju jedwabnictwa w kraju Żółtego Cesarza. Ostatnie wykopaliska na stanowisku Sanxingwei ujawniły również jeszcze jedną tajemnicę, na której rozwiązanie będziemy pewnie musieli troszeczkę poczekać. Wydobyto bowiem z jednej z jam skrzynię wykonaną z drewna i pokrytą cynobrem. Skrzynia ma rozmiar jakieś 1,5 metra długości, 40 cm szerokości. Co jest w środku tej skrzyni, do czego skrzynia służyła, to jest właśnie tajemnica. Badacze chińscy zapewne najpierw zbadają ją z zewnątrz wszelkiego rodzaju możliwymi metodami, technikami, a potem skrzynię otworzą i zbadają to, co jest w środku przy użyciu tych samych metod i podzielą się ze światem zachodnim z wynikami swych badań nie wcześniej zapewne niż za rok czy dwa. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość. Ja obiecuję, że kolejny odcinek pojawi się znacznie wcześniej. Na dzisiaj to koniec. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam.